Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, dzień dobry, witam Państwa w studiu gości. Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Anna Górska, senatorka Klub Lewicy.
Dzień dobry.
I Marcin Horała. No i teraz. Klub Parlamentarny Rozwój Plus.
Wszystko się zgadza.
Prawo i Sprawiedliwość, martwe członkostwo. Tego ostatnio to usłyszałam. Ale Prawo i Sprawiedliwość może być?
Znaczy, no i jeszcze może, chociaż to pytanie, czy tutaj się bawimy w formalności, czy stany faktyczne. No,
stan faktyczny jest taki, że
zostałem usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, natomiast koledzy mają taki sprytny pomysł polityczny, żeby przeciągać te formalności,
bo wyście odeszli.
Przy założeniu, że to my się tutaj teraz będziemy nimi zajmować, to tam we własnym gronie się bawią.
Dobrze, ale
na sądy nie będziecie się bawić.
W sądy?
Toczy się postępowanie. Pan profesor Karski, wybitny znawca prawa, i mówię to bez przekąsu, jest to naprawdę... Zresztą znamy się i lubię rozmawiać o zagadnieniach różnych teoretyczno-prawnych, natomiast no, ma tego pecha, że został zaangażowany do tego niepoważnego przedsięwzięcia i musi je prowadzić.
Dobrze, to zacznijmy jednak nie od Prawa i Sprawiedliwości i od rozłamu, tylko od Karola Nawrockiego, bo za nami rok prezydentury Karola Nawrockiego. Było wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Marcin Horała był i nawet chyba współtworzył, ale na pewno był. A panie zostały zaproszone?
Nie. Nie przyszło mi do głowy, żeby jechać na tego typu uroczystość.
A nie wiem,
ale zaproszenie też nie kojarzę, żeby dotarło. No,
generalnie wydarzenie miało charakter otwarty i każdy mógł na nie przyjść. Oczywiście była kwestia tego bezpośredniego i bliskości sceny, gdzie była kontrola SOP, kontrola bezpieczeństwa. No to tam byli zapraszani ci, którzy współuczestniczyli w kampanii wyborczej lub współuczestniczą w jakiś sposób w działaniach kancelarii prezydenta, czyli doradcy, członkowie rad przy prezydencie i tak dalej.
No dobrze, ale teraz porozmawiajmy może nie o samym wydarzeniu, choć pewnie padły tam też słowa, do których możecie się odnieść, ale o samym roku prezydentury Karola Nawrockiego. I zaczniemy od Marcina Horały.
No, nie zaskoczę, bardzo dobry rok prezydentury. Po pierwsze on nas, no to jest jakby jest ten element obrony
dla, dobry dla kogo?
Offense i defense. Dla Polski, ale też dla pana prezydenta. Więc tak terminologią sportową, gdzie zawsze jest obrona własnej bramki i strzelanie goli, no to tu głównie była obrona własnej bramki i zabezpieczenie przed domknięciem systemu, przed trojakim, bym powiedział, zagrożeniem dla Polski. Po pierwsze zagrożeniem dla polskiej demokracji, bo jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski napodpisywałby wszystkie ustawy zgodne, niezgodne z konstytucją, nieważne, Trybunał Konstytucyjny jest ignorowany, więc takie, które by powodowały na przykład domknięcie systemu medialnego, dojechanie opozycyjnych mediów, kontrolę pewnie w internecie pod pozorem na przykład walki z fake newsami i tak dalej, i tak dalej. Również nie zawaham się powiedzieć dla niepodległości Polski, pewnie te procesy aż tak szybko by nie zaszły, natomiast no, pamiętajmy, że cały czas w Unii Europejskiej na biegu jest reforma traktatów, która państwom narodowym daje mniej uprawnień niż mają landy w Niemczech albo Stany w Stanach Zjednoczonych i pewnie Rafał Trzaskowski też by był zwolennikiem tego rodzaju rozwiązań. No i dla polskiego rozwoju. To, że władza przynajmniej musi udawać, że nie do końca jest zlikwidowane CPK, że tam wprawdzie nie ma budowy terminalu w Świnoujściu, ale jest budowa tymczasowej drogi dojazdowej na przyszły plac budowy i tak dalej, no to też tu stanowisko Pałacu Prezydenckiego jest jednoznaczne i ten kontrapunkt daje. A na przyszłość przyjdzie czas na strzelanie goli i na to, żeby prezydent jeszcze aktywniej, jeszcze bardziej, w ogóle przetransformował trochę model prezydentury, bo po prostu przeczytał konstytucję. Było wiele takich utartych zwyczajów w polskim systemie politycznym, które nie wynikały z konstytucji. Na przykład taki, że weto prezydenckie to jest jakieś nadzwyczajne wydarzenie i jak
proszę,
jest, nie wiem, niezgodne...
Te zwyczaje były na podstawie tej konstytucji, tylko teraz prezydent zmienia...
Wypełnił ramy konstytucji.
To nie było tak, że to było wbrew konstytucji.
Nie, oczywiście, że nie, ale było takie, że na przykład jak Senat odrzuca projekt ustawy, który wychodzi z Sejmu, co w poprzedniej kadencji było nagminne, no to odrzuca, bo ma takie prawo, tak? To rzecz normalna. Senat przyjmuje lub odrzuca. A prezydent ma jakiś taki niepisany, moralny obowiązek podpisywać, i jest czymś niebywałym, że nie podpisuje. No nie, prezydent ma swoje poglądy, komunikował je w kampanii wyborczej, został poparty przez wyborców. Jeżeli nie zgadza się z danym prawem, jeżeli uważa, że dana ustawa nie jest korzystna, to po prostu jej nie podpisuje.
Przypomnijmy, bo mówi się często o tych takich dużych ustawach, głośnych, o sejfie, czy o ustawie o statusie osoby najbliższej, ale przypomnijmy, że pan prezydent zawetował ustawę na przykład o języku regionalnym, o akcyzie na alkohol, o opłacie cukrowej, o kryptowalutach. na przykład.
Tak, i za każdym razem nagrywa kilkuminutowy film, gdzie tłumaczy obywatelom, dlaczego się z daną ustawą nie zgadzał, co było w niej złe. Wprowadził też nowy zwyczaj, tak jak powiedziałbym, poprawkowej inicjatywy prezydenckiej, czyli ponieważ nie mamy w Polsce weta selektywnego, który jest w niektórych krajach, czyli że prezydent może zawetować określony przepis, a podpisać resztę ustawy. W Polsce tylko całą może zawetować, więc na przykład jeżeli uważa, że całość ustawy nie jest zła, ale jakieś konkretne przepisy mu nie odpowiadają, no to wetuje i zgłasza do parlamentu swoją inicjatywę tej samej ustawy bez tych konkretnych
przepisów. Ładna opinia. Bez tych konkretnych przepisów. Jak to pan powiedział? Poprawkowa inicjatywa?
Inicjatywa poprawkowa, tak. Dobrze, trochę tak. Nawet jestem autorem tego pojęcia, bo nawet w moich peregrynacjach naukowych zdarzyło mi się napisać artykuł naukowy na temat ewolucji prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.
Senator Anna Górska. Ocena prezydentury rocznej.
No nie zdziwiam, no nie będzie wysoka.
No dobrze, dobrze. Znaczy, potem mogę zapytać o coś pozytywnego mimo wszystko, ale no, nie spodziewam się...
Ja myślę, że słusznie tutaj w końcu padło, bo używa się że bardzo często określenia, że prezydent wetuje te ustawy, które są źle napisane albo są, nie wiem, jakoś tam niezgodne z czymś tam. A tutaj słusznie pan poseł powiedział, że po prostu ma inne poglądy. No i to o to chodzi, że ma po prostu inne poglądy. I ja naprawdę nie mam żadnych wątpliwości, że te ustawy nie są czytane. W sensie to są weta, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że pan prezydent ma inne poglądy. I
ale
często chyba po tytułach.
Ale pani senator, na Park Narodowy? Czy ma być, czy go ma nie być?
No tak, no pan prezydent uważa, że nie powinno być parków narodowych nowych i dlatego wetuje. No i to są jego poglądy i dlatego wetuje takie ustawy. Jedną z najbardziej kuriozalnych ustaw, bo te wszystkie, które pani redaktor też wymieniła, to oczywiście są ustawy, które w żaden sposób nie przysłużyły się tym Polkom i Polakom, którzy są po pierwsze rzekomo, ale była taka ustawa... Pamiętam, że się w głos zaśmiałam, jak dowiedziałam się o tym wecie, o zapobieganiu zanieczyszczania morza, która wprowadzała narzędzia do egzekwowania rozporządzenia Fuel EU Maritime. I to było jakiś kuriozum, bo to było narzędzie, które miało sprawić, że polski urząd będzie mógł nakładać kary na statki z państw trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej, które nie stosują się do rozporządzenia w zakresie jakości paliw, których używają do pływania po Bałtyku. I to był dla mnie taki ostateczny dowód na to, że tam ktoś przeczytał nagłówek, a nie przeczytał tej ustawy i nie wie, o co chodzi, bo my w tej chwili nie mamy narzędzia, żeby karać trucicieli tak naprawdę spoza Unii Europejskiej, którzy wpływają do polskich portów. Ale no i to jest taka prezydentura. No ja się niczego więcej nie spodziewałam po niej. Nie spodziewałam się jakichś fajerwerków i tego, że ta współpraca będzie się jakkolwiek układała. Myślę, że taki jest też jej cel i że ten ostatni rok tej kadencji parlamentarnej będzie tylko gorzej. W sensie, że tych wet będzie więcej, że naprawdę pan prezydent, który, jak słyszymy, mimo podziałów różnych na prawicy, staje się jedynym takim jeszcze punktem, który jakoś tą prawicę spaja i cementuje, no to on jest, stoi na czele w tej chwili opozycji i koalicja i rząd to właśnie z Pałacem Prezydenckim będzie musiał dzisiaj toczyć ten spór i wyszarpywać te dobre rozwiązania dla Polski, żeby jeszcze przez ten rok jak najwięcej zrealizować. No i
to z tym spajaniem prawicy to jest takie przekonanie na przyszłość, bo czy są na to jakieś dowody, że pan prezydent już spaja tę
prawicę? Nie, ja mówię tylko po tym, jak obserwuję, jak się zachowuje prawica polska, bo...
Że liczy na prezydenta? Tak, no wszyscy liczą na prezydenta? Że się pogodzą dzięki prezydentowi?
Jest on bohaterem PiSu. Tutaj też, jak słyszymy, jest bohaterem nowego ugrupowania, czy jeszcze nie ugrupowania, Rozwój Plus. Obie konfederacje również stawiają pana prezydenta jako ten tutaj taki wyznacznik tego, jak powinna wyglądać prawica, więc ewidentnie no, pan prezydent jest taką osobą, która mimo, chociaż ja nie wiem, bo ja tam coraz mniej widzę różnic pomiędzy tymi czterema stronami polskiej prawicy, no to on cieszy się poklaskiem we wszystkich tych czterech formacjach.
Agnieszka Pomaska, z tego co mówił poseł Horała, to prezydent uratował nas przed prezydentem Trzaskowskim i tym, że wszystko by podpisywał, co by tylko rząd chciał.
No, dla mnie rok prezydentury Nawrockiego to jest rok blokowania nie polskiego rządu, chociaż wiemy, że taki jest cel, ale blokowania rozwoju Polski po prostu. I mamy tutaj kilka takich sztandarowych wet. Pani redaktor wspomniała i myślę, że trzeba przypomnieć. Program SAFE, 200 miliardów na polską obronność. Te projekty się dzieją, te projekty dzieją się w Polsce. I prezydent decyzję o wecie podjął na podstawie fałszywych i kłamliwych przesłanek. Dzisiaj nie potrafi się do tego przyznać, ale mieliśmy taką wypowiedź prezydenta Nawrockiego, który no już projektami w ramach SAFE na uroczystościach się chwalił, więc chciałabym, żeby prezydent umiał się do błędu przyznać. Nawrocki walczy też z wiatrakami, to z jednej strony dosłownie, a z drugiej to, co powiedziała moja koleżanka, ta ustawa bez czytania, wetowana bez czytania, to wynikało z tego, że po prostu prezydent uznał, że wszystko, co jest związane z ochroną środowiska, po prostu będzie blokował, nawet jeśli będzie to służyło polskim przedsiębiorcom, czy polskim marynarzom, czy polskim jednostkom, no bo taki charakter miała ta ustawa, ona miała też usprawnić wydawanie potrzebnych certyfikatów. Prezydent Nawrocki postanowił walczyć również, czy w zasadzie kontynuować próby wprowadzania indoktrynacji do polskich szkół. I tu mieliśmy inne kuriozalne weto. Weto do ustawy Kompas Jutra, gdzie w uzasadnieniu do weta prezydenta znalazło się odniesienie do przepisów, których w tej ustawie nie było. I myślę, że to jest kolejny dowód na to, że to jest prezydentura wyjątkowo ideologiczna, a nie taka, która ma sprawić, że każdy w Polsce będzie czuł, że to jest jego czy jej prezydent. Zresztą te sondaże, oceny tego roku Nawrockiego to wskazują, ale też oceny wszystkich prezydentów do tej pory wskazują na to, że po prostu Karol Nawrocki postanowił, że nie będzie prezydentem większości czy wszystkich Polaków, tylko wybranej grupy, że ma pomóc wybranej grupie wygrać wybory parlamentarne i przywrócić wszystko to, co naszym zdaniem po prostu przez 8 lat było złe i prowadziło do destrukcji. Blokowania też inwestycji, wspomniałam o programie SAFE. Myślę, że to jest taki kluczowy przykład, jak można, kierując się ideologią, podjąć po prostu błędną decyzję.
W polityce sprawczość jest, tak mi się wydaje, istotnym elementem. Tylko w tej sytuacji, którą mamy w Polsce pomiędzy szczególnie kancelarią prezydenta a rządem, trudno mówić o sprawczości. Pan poseł mówił już o tych, jak to było? Inicjatywa poprawkowych, ale były też różne zapowiedzi prezydenta jeszcze z kampanii wyborczej, które nie są realizowane. Brak sprawczości w tym zakresie. Podatek Belki, ulgi dla przedsiębiorców, tam tańszy prąd, no to akurat poszło do Sejmu i czeka.
No tak, no tu mamy taki problem, że ile pan prezydent podpisał ponad 80% ustaw, które skierowała do niego większość rządząca, to większość rządząca w Sejmie zablokowała wszystkie inicjatywy prezydenckie poza jedną. Przeszła jedna na 22. I to faktycznie pokazuje, że chyba najważniejszym pytaniem, wokół którego rozegrają się przyszłe wybory, osobiście się trochę dziwię większości rządzącej, że tak chce to definiować, ale jak chce, to proszę bardzo, będzie takie. Droga Polko, drogi Polaku, czy chciałabyś, żeby w Sejmie pojawiła się większość rządząca zdolna do współpracy z panem prezydentem we wspólnym zmienianiu naszego kraju na lepsze? Żeby pan prezydent po stronie parlamentu miał partnera, z którym będzie mógł współpracować, a nie taki gigaparlamentarny wetomat, który te no niemal wszystkie 95% ponad inicjatyw prezydenckich zablokuje i tu myślę, że się odnajdziemy w takim dylemacie.
Taki parlament, ustawy prezydenta, które nie będą miały określonych skutków finansowych dla budżetu, będzie po prostu przyjmował, tak?
Nie, no to oczywiście mówimy tu o wybiegach, które obecnie stosuje jeden z licznych kancelaria prezydenta. Ja akurat przy dwóch inicjatywach prezydenckich tak bardzo współpracowałem, jakoś tam można powiedzieć, byłem ich współautorem i te kancelarii Sejmu zarzuty pod tym względem są absurdalne. No na przykład ustawa tak dla polskich portów, która przewiduje sankcje w postaci wypowiedzenia użytkowania wieczystego za odszkodowaniem dla takiego podmiotu portowego, który nie zastosuje się do przepisów tej ustawy. I teraz kancelaria Sejmu się domaga, żeby zajrzeć do szklanej kuli i przewidzieć, czy na przykład za 3 lata zdarzy się taki podmiot, który się nie zastosuje i co to będzie za podmiot i w związku z tym, ile wtedy będzie warte jego, no i tak dalej, i tak dalej.
Tańszy prąd, to ja już powiem tak,
normalnym trybem przy tego rodzaju ustawach było na przykład stwierdzenie, ponieważ konstytucja wymaga skutków finansowych, tak? I wielokrotnie przechodziły projekty rządowe, poselskie i inne, gdzie w takim przypadku, jak ja mówię, było takie zdanie. Skutki finansowe są niemożliwe do dokładnego oszacowania, natomiast nie będą istotne z punktu widzenia budżetu państwa. Koniec, kropka. I miliony to oczywiście przesadzam, tak? Ale setki ustaw z takim oszacowaniem skutków w Polsce zostało przyjęte. Te prezydenckie to są te pierwsze, przy których tego rodzaju oszacowanie jest niezgodne formalnie. Natomiast co do, bo tutaj też padło parę takich, no nie jest tak, że prezydent jest przeciwny parkom narodowym, tylko uważa, że międzynarodowa droga wodna wynikająca z konwencji AGN, którą Polska jest stroną, Odrzańska droga wodna, w 5. klasie żeglowności jest nieakceptowalna, tam trzeba zainwestować w podwyższenie tej klasy żeglowności, a objęcie jej parkiem narodowym de facto to uniemożliwia. Znaczy pozostawia formalną ścieżkę.
Wykluczała ustawa o parku narodowym, nie wykluczała żadnych inwestycji na tej drodze wodnej.
Ale ja właśnie cokolwiek mam wspólnego z inwestycjami i wiem, że ta teoretycznie formalna ścieżka, która jest pozostawiona w sytuacji, gdy trzeba zrobić ocenę oddziaływania na środowisko na terenie parku narodowego, jest faktycznie niemożliwa. Znaczy każda organizacja ekologiczna spokojnie to w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej obali, a jak nie w tym postępowaniu, to się odwoła do sądu administracyjnego.
Ale to jednak w przyszłość, jakoś czytać w przyszłości, no bo teraz pan mówi tutaj, że
to jest czytane ze szklanej kuli,
Od 20 lat
w Polsce nie było większej inwestycji, której nie próbowałyby wykoleić organizacje tak zwane ekologiczne. I często im się to udawało, mimo że tam nie było podwyższonych form ochrony, czyli parku narodowego, a co dopiero w parku narodowym. No, to mówię, każdy, kto choć odrobinę liznął z inwestycji, wie, że duża inwestycja zmieniająca warunki środowiska na terenie parku narodowego jest de facto niemożliwością.
Dobrze, to ja teraz chciałam zapytać panią senator Górską o skuteczność, ale skuteczność koalicji rządzącej przy takiej postawie prezydenta, czy przy takim po prostu działaniu, tak? Czy takich skutkach działania prezydenta? Bo mimo, że pan poseł mówi, że to jest 41 wet na tam ponad 200, to jednak wiemy, że to jest dużo. To jest jednak dużo w stosunku do tego, do czego, nie wiem, byliśmy przyzwyczajeni.
No tak, ale my się nie spodziewaliśmy niczego innego, tylko to, że będzie po prostu trudno i że będą wetowane ustawy, na których tej koalicji zależy. I to ustawy, które naprawdę miały realnie poprawić wiele kwestii, jak chociażby podatek akcyzowy, który by zapewnił i wyższe wpływy do budżetu i też miał być elementem walki z nadmiernym spożywaniem alkoholu.
Od nadmiarowych zysków.
Jak regulowanie platform, mediów społecznościowych, jak właśnie opłata od nadmiarowych zysków. No to są rzeczy, których tutaj trudno też nie mieć takiego... Gdzieś pojawia się taka myśl, że jednak to lobby wielkich korporacji i wielkich potężnych biznesów jest silniejsze niż po prostu społeczne oczekiwania obywateli. I to też pokazują badania, bo po kolejnych wetach pracownie badają słuszność tych wet w stosunku do niektórych ustaw. No i jednak te najczęściej widzimy, że te weta były niesłuszne. Natomiast rząd na szczęście w ustroju, jaki mamy, ma narzędzia, żeby radzić sobie też z takimi sytuacjami. Program SAFE nie w takim pełnym zakresie, jakim życzylibyśmy sobie, ale jednak ten core dotyczący inwestycji w wojsko udaje się realizować i całe szczęście, no i tak jak słusznie tutaj wcześniej powiedziała posłanka Pomaska, pan prezydent się już chwali teraz tym, że mamy tyle pieniędzy na zbrojenia, super. Park Narodowy też uda się ustanowić w tym miejscu, poszerzając po prostu obszar innego parku narodowego. Więc no, staramy się, nie wszystko się da oczywiście, no bo są kwestie, które absolutnie wymagają zmiany ustawowej, jak chociażby kwestia ustawy o statusie osoby najbliższej. No to tego bez ustawy nie zrobimy, ale tutaj też na szczęście jesteśmy też członkami Unii Europejskiej i przynajmniej jakieś rzeczy, takie jak chociażby transkrypcje małżeństw zawartych za granicą udaje się w Polsce robić dzięki rozporządzeniu, więc mamy narzędzia właśnie i rozporządzeniami można gro tych rzeczy obejść. Będziemy to robić konsekwentnie, no bo po prostu na tym też polega rządzenie.
Dobrze, pytanie do pani poseł Pomaskiej o tę skuteczność, ale też chciałam, żebyśmy równocześnie pomówili chwilę o odrzuconym prezydenckiej propozycji referendum. To drugie pytanie, które zostało zaproponowane, a na co Senat się nie zgodził. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
To ja może zacznę od tego drugiego tematu. Już wspomniałam o tym, że po prostu prezydent objął sobie kilka celów walki z kilkoma politykami, czy próbą narzucenia swojej ideologii. Kwestie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, które po prostu widać i to, że dzisiaj rzeki wysychają, można zaklinać rzeczywistość, ale to jest efekt zmian klimatycznych. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie zawsze doskonała i w wielu miejscach niedoskonała, ale główny cel dzisiaj w Europie jest taki, żeby Europa była niezależna energetycznie. I stąd jest, są ogromne inwestycje, zwłaszcza tutaj na Pomorzu, w nowe źródła energii, czyli elektrownia jądrowa, wiatraki na morzu, wiatraki na lądzie. Tutaj było weta prezydenta Nawrockiego, czyli dywersyfikacja tych źródeł energii, budowanie magazynów energii. To wszystko ma służyć temu, żebyśmy byli przede wszystkim bezpiecznie energetycznie, żeby, mówiąc wprost, do polskich domów płynął prąd, niezależnie od sytuacji geopolitycznej. No i tyle. No i tu nie ma przestrzeni do tego, żeby odbywać jakieś powszechne głosowanie. To jest po prostu niemądre wchodzenie z ideologią do czegoś, co ma nam gwarantować bezpieczeństwo. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność, no my będziemy po prostu robić swoje. Czasami mam wrażenie, że ten wetomat Karola Nawrockiego to jest trochę taki totolotek, może za którymś razem się uda. I my nigdy nie wiemy, jaka będzie ocena prezydenta, będzie ocena konkretnych ustaw. No mamy na przykład trzykrotne weto do ustawy o kryptowalutach, czyli do ustawy, która miała chronić polskich obywateli przed machlojami na tym rynku. I ja mogę powiedzieć, że z jednej strony nie rozumiem, a z drugiej strony mam po prostu poczucie, że może nawet nie tylko prezydent, ale jego otoczenie jest pod silnym lobby tego środowiska kryptowalut. I taka jest przyczyna, a prezydent nie bierze pod uwagę tego, że po prostu powinien chronić polskich obywateli. No ale mamy na przykład ustawę metropolitalną. Zdaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem jaki bilans tutaj jest wśród nowego klubu, ale głosowało przeciwko ustawie metropolitalnej, a prezydent Nawrocki, muszę powiedzieć, ku jakiemuś jednak lekkiemu zaskoczeniu
mojemu
ustawę,
ogromnemu,
podpisał, więc nie ma tutaj żadnych reguł, żadnych zasad. Jak
skoro o ustawie metropolitalnej.
Ja się nie zdziwiłem, bo nie ma reguł i nie ma zasad, w tym sensie, że pan prezydent zawsze merytorycznie ocenia każdą ustawę. Ja sam czasami
pan
uczestniczę...
Rozczarowany.
Czym? Podpisem pod ustawą metropolitalną?
No, nie przesadnie. Głosował pan przeciwko.
Tak, ponieważ uważaliśmy poszczególne rozwiązania tej ustawy za błędne. Natomiast pan prezydent uznał, i tu się zgadzam, że generalnie pomysł na to, żeby uregulować na poziomie metropolitalnym ten brakujące ogniwo, można powiedzieć, zarządzania i to jest oczywiście takie obejście, spięcie na krótko wrodzonej wady ustawy reformy samorządowej z rządu Buzka, ale już nie chcę wchodzić, bo to duży temat. Ale tak, bo pan prezydent zawsze każdą ocenę, każdą ustawę ocenia merytorycznie.
No dobrze, a co do pytania
w
referendum?
I co więcej, bardzo głęboko. Znaczy ja też nieraz jestem proszony, żeby takie opinie pisać i wiem, że nieraz do takich ustaw jest tam kilkadziesiąt, a chyba co najmniej raz było na pewno ponad 100 opinii, które są analizowane przez pana prezydenta, przez kancelarię, żeby wypracować ostateczną decyzję.
Znaczy muszę powiedzieć, że z tego, co słyszałam różne informacje o ustawie metropolitalnej, to była niesamowita historia, która ostatecznie doprowadziła do podpisania, chociaż wielu walczyło o to,
ale żeby... To jest znów jakiś taki fenomen, bo przypominam, w poprzedniej kadencji mieliśmy różne większości w Sejmie i w Senacie. I Senat blokował, odrzucał dużo większy procent ustaw wychodzących z Sejmu niż obecnie wetuje pan prezydent. I nie było, że Senat to jest jakiś wetomat, że to jest jakiś straszny
nie,
i tak dalej.
Nie, mieć taki
po prostu
proszę pana.
Senat ma takie uprawnienia i prezydent ma takie uprawnienia i po to został wybrany przez obywateli, którzy podzielili jego program, który prezentował w kampanii wyborczej, żeby na bazie swojej
jednak
konstytucyjnych
trochę inaczej, bo Senat może zmieniać ustawy.
Dobrze,
może je korygować.
Pani posiadała pytanie co do tego pytania referendalnego. Ja rozumiem, że to jest zielone światło do tego, żeby zapytać nie Polaków. No. Nie wprost dzisiaj, bo może to nie jest zbyt popularne, żeby pytać wprost, czy jesteście za polexitem.
Nieprawda. Znaczy pani poseł tutaj pomieszała parę rzeczy. Znaczy po pierwsze, jeżeli chodzi o inwestycje w nowe źródła energii, oczywiście, że ich potrzebujemy i pan prezydent je wspiera.
Ale
wielka szkoda, że obecny rząd opóźnił główną elektrownię atomową o 3 lata. Jeszcze większa szkoda, że druga elektrownia atomowa była tak prowadzona, że Koreańczycy z KHNP, co w ogóle zwłaszcza w kulturze wschodniej jest czymś niebywałym, publicznie powiedzieli, że są niepoważnie traktowani przez rząd i wycofują się z Polski. I teraz rozbudowują elektrownię Dukowany w Czechach, zamiast budować elektrownię w Koninie w Polsce. I że zostały zablokowane SMR-y, bo to oczywiście Daniel Obajtek, to zło.
Ale
tam trzeba było po trzech latach trzeba było się kapnąć, że jednak SMR-y dobre i już czasu nie odzyskamy, ale dobrze, że
no
chociaż
Daniel
po czasie.
Daniel Obajtek to przede wszystkim z Szemrami.
Natomiast
sam chciał te
nie ma to żadnego związku z systemem ETS-2, który jest w sposób ewidentny niekorzystny dla Polski, generuje dodatkowe gigantyczne koszty dla polskiej gospodarki, ale też dla każdego Polaka za to, że mieszka w mieszkaniu, które tam będzie nie spełniać określonych nowych norm, to będzie płacił dużo większe rachunki za to mieszkanie, miesiąc w miesiąc. I ja rozumiem, globalne ocieplenie jest faktem, to jest prawda, tak? To po prostu jest obiektywny fakt. To, że jest ono antropogoniczne, jest dominującą teorią naukową, choć przez niektórzy się nie zgadza, ale tak jest, ale cała Unia Europejska produkuje jakieś 7% światowej emisji, a Polska mniej niż 1%, więc my możemy zarżnąć polską gospodarkę, cofnąć się do poziomu kamienia łupanego, nie mieć żadnego przemysłu, a globalne ocieplenie będzie i tak, bo Unia Europejska redukuje emisję w tempie wolniejszym niż Chiny i inne państwa ją zwiększają.
Ojej, ale to pan napisał co innego właśnie w swoim uzasadnieniu, że to Chiny w ogóle nie redukują.
Ale
dogadajcie między sobą.
Nie, no właśnie o tym mówię. Mówimy dokładnie to samo. To znaczy my możemy w imię tej ideologii klimatycznej totalnie położyć naszą gospodarkę, dołożyć jej jeszcze 2 razy tyle kosztów, a Chiny i tak w tym czasie zwiększą emisję. I tak będzie globalna
rzecz. Uporządkujmy pewne kwestie, bo pan poseł powiedział, że ja coś pomieszałam. Niczego nie pomieszałam. Unia Europejska wdraża politykę klimatyczną nie dlatego, że odpowiada za 8% światowych emisji, ale dlatego, że importuje 70%, 75% zużywanego węgla, 90% gazu i 97% ropy i paliw. I po prostu ten bilans trzeba zmienić, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. I to zabija europejską gospodarkę.
Tylko w jaki sposób my szybciej wybudujemy elektrownię atomową dzięki temu, że Polak będzie za czynsz płacił 300 zł miesięcznie
więcej. Ale to mówimy o ETS-ie 2.
A wie pan, dlaczego tyle płaci? Dlatego, że wy blokowaliście inwestycje w zmianę bilansu energetycznego Polski.
Ponieważ żeśmy je tak rozwinęli, że już pora wyhamować, bo się nam robi niestabilny system energetyczny. Bo jeżeli w systemie energetycznym jest za dużo odnawialnych źródeł energii, to mamy gigantyczne koszty systemowe, bo to są źródła niestabilne.
Nie, bo bazujemy,
już mamy 15 giga mocy zainstalowanej fotowoltaice ponad.
No a za mało w wietrze, który blokowaliście i nadal blokujecie, bo
jeśli,
nadal prezydent...
Jeśli główne źródła energii to jest energetyka cieplna, która potrzebuje wody do chłodzenia, a tej wody brakuje, no to właśnie jest jak jest i stąd potrzeba zmiany tego bilansu, inwestycja w OZE. No rozumiem, że OZE srodze, nie wiem jak tutaj już się zmienił lider, więc nie wiem, czy pan poseł jest zwolennikiem tego określenia.
Kandydata na premiera.
Nie jestem zwolennikiem, ale nie,
ja jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo
prosimy.
Niezależnie od tego, ile Europa emituje, to my jednak mamy swoje tutaj problemy właśnie, o których wspomniała pani poseł, jeśli chodzi o paliwa. I przede wszystkim potrzebujemy ogromnego, potężnego planu adaptacji, bo to, co się dzieje, to w ogóle było kuriozum. Dyskusja na temat drugiego już wniosku o referendum, w dniu, w którym pobiliśmy kolejny rekord temperatur, w Warszawie było w tego dnia 35 stopni w cieniu i zatrzymywane były moce elektrowni, nie tylko w Polsce, z powodu braku wody w rzekach do potrzebnej do chłodzenia tych elektrowni, a my dyskutowaliśmy w Senacie nad referendum o tym, jak powstrzymać po prostu złą Unię Europejską, która wyznaczyła sobie cele redukcji emisji, która wyznaczyła sobie cele transformacji, która tak, również dąży do tego wszelkimi sposobami, abyśmy jeszcze więcej pieniędzy przeznaczyli na termomodernizację i przeznacza na to ogromne pieniądze, tak? Bo ja wiem, o jakich rachunkach pan poseł mówi, tylko tych rachunków można uniknąć, dokonując inwestycji, czy to przez spółdzielnie mieszkaniowe, czy wspólnoty mieszkaniowe, w termomodernizację i zmianę systemu jakby zasilania w ciepło budynków. I na to też są pieniądze unijne ogromne przeznaczone, które zarówno za rządu PiS-u były wydawane, jak i za obecnego rządu są wydawane. I te pieniądze płyną z różnymi problemami systemowymi po drodze, jak chociażby w programie Czyste Powietrze, ale to jest jak gdyby odrębny temat, który też należy bardzo pilnie rozwiązać. Natomiast tak, ja uważam, że tak to referendum nie miało być niczym innym, bo doskonale i zresztą to też wybrzmiewało podczas tej debaty i o tym mówili również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.
Że co, że polecisz?
Że Polska nie jest w stanie jakby wypisać się z polityki klimatycznej w cudzysłowie Unii Europejskiej, bo to jest taki też taka formuła stworzona na potrzeby tego referendum.
Byłby, panie pośle, pewnie weto do Zielonego Ładu kiedyś tam,
tylko
prawda?
Tylko to ma być takie narzędzie, które ma pomóc rządowi w potencjalnych negocjacjach.
Słucham, ale nie chcę przerywać, pani
senator. W potencjalnych negocjacjach. No i mamy zrobić ogólnokrajowe referendum, które ma otworzyć tak naprawdę kampanię wyborczą i moim zdaniem tak prowadzić nas do pytania ostatecznego, czyli czy chcecie być w tej Unii, czy jednak ta Unia nas zabija?
Ale to może byłoby uczciwsze pytanie, panie pośle, żeby postawić. Może jutro nie, na przykład. Może Polacy,
no bo takie pytanie postawione jest szansa przy tej skali dezinformacji, z którą mamy w tej chwili do czynienia, że jestem w stanie się jak gdyby przyjąć, że mogłoby być tak, że te osoby, które pójdą do takiego referendum, opowiedziałyby się za tym, że są przeciwne tej polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z ogromną falą dezinformacji, zarówno w prawicowych mediach, jak i jesteśmy krajem, który jest najsilniej w Unii Europejskiej atakowany przez dezinformację rosyjską, której jest na rękę też takie referendum, podważające filary unijne. Ale referendum, wprost zapytanie o bycie w Unii Europejskiej, no nie skończyłoby się powodzeniem, na pewno.
No więc to jest właśnie dezinformacja, a nawet nie dezinformacja, tylko to jest jakaś taka parareligia, że musi ci się podobać wszystko, co robi Unia Europejska, ale albo jesteś za wystąpieniem z Unii Europejskiej. Nie można w niczym podważyć żadnej z polityk narzucanych nam przez Unię Europejską, bo to jest polegnie.
Ale to można negocjować, jakie rządy.
Otóż odpowiadam, dopóki był rząd Mateusza Morawieckiego, ETS-2 był blokowany. To była jedna z pierwszych decyzji, tak samo jak pakt migracyjny nowego rządu. Wycofanie instrukcji dla polskich przedstawicieli na Radę Unii Europejskiej, żeby się temu sprzeciwiać.
Ale zmiany, które teraz są wprowadzane w ETS-ie 2 są wprowadzane dzięki interwencjom obecnego rządu. Mało tego, my na Radzie
Unii Europejskiej, nasz przedstawiciel miał dyrektywę, że ma blokować wszelkie dokumenty, do których tylnymi drzwiami są dopisywane na przykład cele klimatyczne, bo to jeszcze jest taka praktyka w Unii, że się robi tam taka zresztą trochę jak rządu, jak wysyła ustawy panu prezydentowi, że na przykład tam, nie wiem, jest ustawa o tym, żeby
coś się zaszyje?
Nie wiem, sprzyjać dzieciom na przykład, rozwojowi dzieci, dopisać tam, prawda, cel klimatyczny, a jak ktoś przez to jest przeciwny, to mówić, o, on jest przeciwny dzieciom, on nie chce, żeby dzieciom było dobrze. Tak to się robi, natomiast jeszcze raz powtórzę.
Chciałbym wyjaśnić, rodzaju, że nie było w ogóle żadnej takiej ustawy.
Gdyby polski rząd, to przykład oczywiście, pewien model, gdyby polski rząd realnie chciał zawalczyć za polski interes, a w polskim oczywistym interesie jest niewprowadzanie w Polsce ETS-2, to by poszedł na to referendum po to, żeby mieć w negocjacjach unijnych potężny argument. Nawet powiedzieć tak, by poszedł do Donald Tusk i powiedział, słuchajcie, no jest ta straszna prawica, wy jej też nie lubicie, nie? Słuchajcie, Polacy są przeciwni ETS, dajcie mi ten sukces, że ja jako premier polskiego rządu to osiągnę na przykład, że mamy wyłączenie dla Polski z tego systemu, bo jak nie, to za chwilę mnie pogonią i ci straszni z tej prawicy przyjdą do władzy. Mógłby tym zagrać, gdyby mu zależało, żeby cokolwiek dla Polski uzyskać, ale niestety tak nie jest. I przykład i Mercosur, i paktu migracyjnego, i innych pokazuje, że grzecznie akceptuje to, co mu każą, i na ewentualnie na ostatniej prostej, kiedy sprawa jest przesądzona, kiedy już wiadomo, że i tak przejdzie, no to wtedy dostaje koncesję,
żeby być wcześniej. Ale ja uważam, że naszym obowiązkiem jako koalicji i większości parlamentarnej jest jak najdłużej się tylko da chronić Polskę i naszego członkostwa w Unii przed tą straszną prawicą i będziemy dalej tak robić.
Dobrze, słuchajcie, mamy w sumie mało czasu, nie wiem, czy zdążymy porozmawiać o tej fascynującej sytuacji na linii Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość. Ja chciałam was zapytać o co innego. To jest pokłosie wystąpienia Tobiasza Bocheńskiego ostatnio na tym konwencji takiej chyba programowej Prawa i Sprawiedliwości, kiedy on mówił, że no właściwie tak zrozumiałam, że robimy taki gest wobec Ukrainy i że powinniśmy mężczyzn, którzy nie pracują w Polsce, ale są w wieku poborowym, deportować do Ukrainy. Muszę wam powiedzieć, że ja się spodziewam, że przed wyborami przyszłorocznymi to pójdzie w takim kierunku, że będziemy deportować nie tylko mężczyzn w wieku poborowym, bo obawiam się, że w retoryce wszystkich będziemy deportować, ale szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że tak szybko się to zacznie. Powiedzcie mi, waszym zdaniem, w jakim kierunku i dokąd my idziemy w tej antyukraińskiej retoryce. Teraz zacznie Agnieszka Pomaska.
No widać, że na prawicy jest po prostu walka o ten skrajny antyukraiński elektorat i niestety te wszystkie wypowiedzi, propozycje... No widocznie Jarosław Kaczyński uznał, że to jest kluczowe do tego, żeby przejąć władzę w Polsce i taką politykę prowadzić. Efekty tej nagonki widzimy już na polskich ulicach. Widzimy taką bezpośrednią fizyczną agresję wobec tych, którzy przyjechali, uciekali przed wojną, ale którzy w dużej większości tutaj pracują. Dzieci chodzą do szkoły, dzieci, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, bardzo dobrze się integrują, bardzo szybko uczą się języka polskiego. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo smutny obrazek polskiej prawicy, która powołuje się na wartości chrześcijańskie, która tak dużo mówi o wartościach. Znaczy, to jest po prostu smutne i przykre. Ja mogę zadeklarować, że my po prostu będziemy przede wszystkim zachowywać się przyzwoicie, że oczywiście i to jest polityka tego rządu i tak naprawdę działania pokazują, że ci, którzy przyjeżdżają do Polski i łamią prawo, tak, będą deportowani, natomiast będziemy sprzeciwiali się tego typu nagonkom, bo to jest element tej nagonki, która no, jest po prostu nieprzyzwoitością i wiem, że tu żadne apele nie pomogą, ale ja bym jednak chciała, żebyśmy ten zdrowy rozsądek zachowali i żeby to ludziom, którzy też budują, przyjechali z Ukrainy, budują polską, dzisiaj polską gospodarkę i żeby tych ludzi po prostu ta agresja nie dotykała.
Pani poseł, bo tutaj o retoryce, ale chciałam zwrócić uwagę, że 1 lipca weszły przepisy w życie, które spowodowały, że część rodzin ukraińskich, często to są kobiety z dziećmi, muszą opuścić te miejsca zbiorowego zamieszkania. Nie wiem, czy ktoś przewidział skutki tego, ale skutki są takie, że dzisiaj organizacje pozarządowe albo te ośrodki na własny koszt finansują ten pobyt. Więc to nie jest tylko w retoryce, to jest także w działaniach. I przypomnę, że to w kampanii prezydenckiej także Rafał Trzaskowski zaczął temat. Ja nie mówię, że to źle, że 800+ powinno być tylko dla pracujących, ale że to się nie zaczęło wczoraj i to nie tylko prawica to robi, czy tak mówi?
Znaczy, no jednocześnie trzeba oczywiście tę politykę urealnić. Znaczy, to nie jest tak, że za obecnych rządów rozpoczęła się wojna i była ogromna fala imigrantów, uchodźców z Ukrainy do Polski, tylko po prostu poprzedni rząd był nieskuteczny w tych działaniach i tak naprawdę sprowokował te różnego rodzaju antyukraińskie emocje. My po prostu tę politykę wobec Ukraińców urealniamy i tam, gdzie były przepisy dziurawe, gdzie na przykład 800+ było przecież pobierane i to bardzo szybko można było zweryfikować, mimo że dzieci nie przebywały na terenie Polski.
A dwoje innych dzieci, to nie jest dziura, że na dzisiaj te dzieci właściwie nie wiadomo, gdzie miałby mieszkać?
Znaczy na pewno tutaj rozwiązania niekoniecznie ustawowe będą przygotowane, czy ta luka będzie na pewno wypełniona, czy jest wypełniana. Natomiast no, my też musimy robić wszystko, żeby nie nie dać pretekstu do takich antyukraińskich nagonek, tak bym powiedziała. I to nie jest łatwe, bo też sprawy, kwestie negatywne, dzisiaj świat jest czarno-biały, sprzedają się łatwiej kogoś napluć, nakrzyczeć, kopnąć, niż kogoś obronić. A mimo wszystko będziemy
to robić. Już skrytykować w mediach swojego kolegę, pana Bocheńskiego. Tak?
Znaczy, bo ja... Ta propozycja jest dla mnie niezrozumiała na podstawie tego, co, bo wiem o niej tyle, co z mediów. Mm-hmm. Bo jeżeli to ma być jakiś specjalny wyjątek, że, bo tam się pojawił wątek, że nielegalnie, tak? Jeżeli tutaj prowadzących, nielegalnie przebywających w Polsce lub nielegalnie pracujących, a więc popełniających przestępstwo,
mamy deportować. Znaczy, ja zrozumiałam, że niepracujący w wieku poborowym, a nie nielegalnie.
To zaraz się, ale tam parę razy padało słowo nielegalnie. Więc jeżeli nielegalnie, to uważam, że każdego, kto w Polsce nielegalnie, jakby nie jest tak, że Ukraińca powinniśmy deportować bardziej niż, nie wiem, Senegalczyka, Irańczyka, Syryjczyka i tak dalej. Po prostu generalnie osoby, które łamią
Pan
w Polsce prawo,
należy deportować. Pan wie dobrze, że nie chodzi o nielegalnych.
A teraz, jeżeli chodzi o to, że ma być jakiś specjalny wyjątek dla Ukraińców, to znów, po pierwsze nie rozumiem, dlaczego na przykład nie pracujący w Polsce legalnie Senegalczyk, Gambijczyk, Kongijczyk to ma być jakoś kimś lepszym niż Ukrainiec, ale przede wszystkim jest to gigantyczny prezent dla Ukrainy. Znaczy o niczym innym Władimir Zieleński nie marzy. A ja uważam, że obecnie nie powinniśmy w sytuacji, gdy mamy tyle nieprzyjaznych gestów ze strony Ukrainy, dawać Ukrainie takich prezentów. To znaczy to uzyskajmy coś w zamian dla Polski, tak?
Ale
to
panie właśnie... pan przecież doskonale rozumie, dlaczego Tobiasz Bochański
tak,
to mówi.
Bo chce zaczerpnąć skądinąd rzeczywiście w Polsce istniejącym resentymencie wobec Ukraińców, który w Polsce narasta i nie jest akurat podgrzewany przez polityków. Tu akurat trzeba powiedzieć, że politycy zachowywali się bardzo długo, bardzo odpowiedzialnie. On naraz, że tak powiem, narósł, że tak powiem, sam oddolnie. Może nawet dlatego, że było też poczucie w społeczeństwie, że polska klasa polityczna jako taka jest zbyt proukraińska i za mało o ten interes narodowy polski
w stosunkach
z Ukrainą
zabiega. Czy pan powiedzieć, że rząd Mateusza Morawieckiego popełnił błąd, że tak się otworzyliśmy?
Nie, oczywiście, że w momencie wybuchu wojny trzeba było to zrobić. To był wymóg chwili również po to, żeby podtrzymać to opór Ukrainy w tych pierwszych dniach i w pierwszych tygodniach. Natomiast tak, pewnie zbyt długo to trwało, a zwłaszcza w takim wymiarze symbolicznym, komunikacyjnym, zbyt długo udawaliśmy, że jak Ukraińcy nam plują w twarz, to pada deszcz, mówiąc krótko. I programowo nie zauważyliśmy tych wrogich ruchów. Natomiast wrócę do mojego głównego wątku. Ja rozumiem, że kolega Tobiasz Bocheński i moja do niedawna jeszcze partia chce zaczerpnąć jakby z tego resentymentu, natomiast to jest wyjątkowo głupi sposób. No mówię, to jest gest, który jest bardzo przyjazny wobec Ukrainy w swojej istocie. O niczym innym ten skądinąd skorumpowany rząd ukraiński wrogi Polsce nie marzy, niż żebyśmy mu taki prezent wykonali. No więc ja mówię, żebyśmy tego nie robili. To przynajmniej zażądajmy w zamian czegoś, na czym nam zależy, bo im na tym by bardzo zależało, żeby takie rozwiązanie
senator
wprowadzić.
Senator Anna Górska i kończymy.
Znaczy ja tylko chciałam zacząć od początku, bo przepisy, które były zmieniane na początku tego roku, to były przepisy, które tak naprawdę były realizowane od początku tego konfliktu. Na podstawie ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy. Mówimy o ochronie.
I nagle gdzieś na fali już kampanii prezydenckiej zaczął się tworzyć bardzo wyraźny taki nurt, że Ukraińcy mają jakieś szczególne przywileje. I pamiętamy, że końcówka ubiegłego roku to była wielka awantura o to, jakie to przywileje mają Ukraińcy w ochronie zdrowia, wchodzą wszędzie bez kolejek i wszystko dostają i w ogóle i tak dalej. I ewidentnie, i wiemy, bo są na to dowody, są na to raporty i NASK-u między innymi, że część tej awantury była podgrzewana przez dezinformację rosyjską. Ale obóz prawicowy się tego chwycił, bo na tym fajnie się zbija punkty i chwycił się tego pan prezydent. I kiedy przyszedł moment, że musieliśmy przedłużyć obowiązującą i przyjętą przez rząd Mateusza Morawieckiego ustawę o pomocy Ukraińcom, która jednocześnie część rzeczywiście rzeczy już wygaszała, bo jesteśmy w innym etapie tego konfliktu i inny rodzaj uchodźców jak gdyby już... z innym uchodźstwem mamy w tej chwili do czynienia, to nagle pan prezydent zobaczył w tej ustawie znowu jakieś wielkie przywileje i ją zawetował. I zaczęła być bardzo szybko, została uszyta ustawa, która po prostu miała sprawić, że następnego dnia nie będziemy mieć na granicach fal powracających do Ukrainy osób, które porzucą swoje miejsca pracy, i po prostu stąd wyjadą. A przypomnę, że nadal 850 tysięcy osób z Ukrainy zasila polską gospodarkę i naprawdę dobrze, w sposób znaczący.
To będzie...
I tak tam jest, popełniony został w tej ustawie niedopatrzenie, które poskutkuje tym, że rzeczywiście osoby dorosłe w miejscach zbiorowego zakwaterowania mają problem z utrzymaniem
tych miejsc.
Wcześniej
była mowa o osobach, które są nieleczone, więc tak, to nie jest pierwszy problem.
Ja w ogóle ustawam, że to należy zmienić i taki projekt ustawy trafi, czy już trafił do Sejmu, ale ministerstwo rozporządzeniem też tą dziurę
To mówiła Anna Górska, była z nami także Agnieszka Pomaska i Marcin Choroła. Bardzo serdecznie wam dziękuję i do usłyszenia, zobaczenia. Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.